Postawa jest. Witam Was bardzo serdecznie. Mamy kolejny nowy dzień. Dobry czy zły? Każdy jest dobry. Tylko my mamy pewien problem z tym, że nie każdy nam się podoba. Nie każdy jest taki, jakbyśmy sobie życzyli. Czasami jest tak, że nie jest taki, jak sobie życzymy, dlatego, że sobie za dużo życzymy. Mamy głowę nabitą różnymi życzeniami i oczekujemy, że te życzenia, jak za pociągnięciem czy uderzeniem tej czarodziejskiej różdżki, staną się. Że tylko pomyślimy i już się musi wydarzyć. Ale się nie wydarzy. Ale się nie będzie wydarzyć. Ale nie będzie po naszej myśli. I co wtedy? To wtedy się z nami dzieje. Zaczynamy żyć w takim rozczarowaniu, w smutku, w rozpaczy, w niechęceniu, w takim doszukiwaniu się i poszukiwaniu tego, co mogłoby nam sprawić chwilową radość. I to jest pułapka. Pułapka polega na tym, że człowiek nie chce, albo czasami nie może zobaczyć, ze względu na to, że żyje w takiej bańce, tego, co jest rzeczywistością. Nie chce się często zgodzić z tym, jak jest, a jakby chciał, żeby było. I to jest nasz problem. Problem nasz, który toczy się od wieków i on powoduje różnego rodzaju sytuacje i napięcia, które są w nas. Wtedy też często przychodzimy do Pana Boga i mówimy: Tato, nie daję rady. Ale Bóg chce powiedzieć: dajesz radę. Na pewno dasz radę, jeżeli mi zaufasz. Jeżeli oddasz mi siebie i swoje życie. Bo na tym też polega. Czyli to nie jest jednorazowy akt. Ja zawsze to będę przypominał, że my często zapominamy, że był taki dzień, może nawet zapisany, że oddałem swoje życie Bogu, ochrzciłem się, czyli potwierdziłem to, że zawarłem przymierze z Panem Bogiem. Ale to nie jest jednorazowy. To jest decyzja na życie. To jest decyzja na całe życie. To jest decyzja, ale decyzja mówiąca o tym, że moje podejście, czy moja odpowiedzialność jest taka, że mam w niej, w tej decyzji trwać. A jakaż to decyzja? Nie ja, lecz ty. Nie moja droga, lecz twoja droga. Nie moje wybory, lecz twoje wybory. I tutaj niestety, ale wkładamy. Musimy to przyznać sobie, bo wiem, że w życiu każdego z nas, że w to nie moja, lecz twoja, ale próbujemy wcisnąć w tą twoją, czyli Bożą drogę, nasze oczekiwania. I musimy przeżyć rozczarowanie. I chwała Bogu, że On do tego punktu każdego doprowadzi. Jak to mówi mądra księga, jak to jest napisane w Ewangelii też, że musimy przejść próbę. Musimy przejść próbę. Próba polega na tym, kto komu tak naprawdę ufa. Bo myślę, że ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że wiara to nie slogan. To nie hasło wywoławcze. To nie punkt włącznika, w którym powiemy: wierzę Panu Bogu i się zaświeci światło. Nie. Wiara to jest, jak już dzisiaj padło to określenie, to jest ufność. To jest poleganie na Panu Bogu i oparcie się tylko na Nim. Co jest wielką trudnością. Trudnością polegającą na tym, że jesteśmy osobami stworzonymi na podobieństwo Boże. I chcielibyśmy podświadomie być bogami dla siebie samych. Chcielibyśmy być, jak to się mówi, często wolni. Chcemy być wolni. Chcemy żyć w tej wolności. I słyszymy w Bożym Słowie: do wolności zostaliśmy powołani. I to jest niesamowite, bo wolność źle rozumiana wcześniej czy później doprowadzi do niewoli. Dlatego Jezus powiedział, kto mi tak naprawdę zaufał, czy kto mi chce zaufać, niech zrobi jedną podstawową rzecz. Niech odda mi swoje życie. To jest niesamowite, ale jest to kompletna odwrotność tej wolności, o której my słyszymy na co dzień. Wolność w rozumieniu tego, co jest, każdy z nas to słyszy, każdy z nas może to odebrać, jest to, że mogę dokonywać i szukać swojego szczęścia. I my często bombardowani tym, mówimy, ja chcę, żeby było takie samo szczęście w życiu moim, bo mam przecież Boga. Bo mam przecież Boga. To ja chcę takiego samego szczęścia. Czy nie mówimy, mamy Boga? Czy Boga można mieć? Czy możemy mieć Boga? Możemy, jak sobie go stworzymy. Ludzie od wieku tworzą sobie Boga. Większego, mniejszego. Jedni wpadli na pomysł, żeby taki duży był. Inni robią ze złota, z kamienia, z drewna. Są bogowie stali, których się ruszyć nie da, bo są takie ciężkie, zrobione tak dość mocno i się trzymają na słupie. Ale są mniejsze takie, kieszonkowe, których można przenosić i mieć przy sobie. Gdzieś to jest. Znaczy, to ludzie stworzyli. To nie jacyś kosmici przylecieli i zbudowali takie bogi. To ludzie tworzą. My, ludzie. Jak człowiek jest zdolny do tego, żeby wytworzyć sobie, żeby uczynić różnego rodzaju stwory, nazywając ich bogami. Pamiętacie, w Dziejach Apostolskich opisano, jak apostoł Paweł znalazł się w Grecji, w Atenach i tam przeszedł się po alejce boskiej. Znaczy, w cudzysłowie mówię. I był poruszony sobie mówić, co człowiek może wyprawiać. I dla spokojności nawet wymyślił. To jest niesamowite. Ale człowiek już tak zakombinował, jak ci ludzie, tak zakombinowali, że nawet postawili nieznanemu Bogu. Żeby się kto nie obraził jakiś tam. Czujecie tu nienawartość? Ale my tacy jesteśmy. Mówię my, bo ja też mam takie tendencje. Każdy z nas ma pewne tendencje do zmieniania, do upraszczania, do przekształcania tego, co jest duchową rzeczywistością. Do takiego spłycania tej duchowej rzeczywistości. I konsekwencją tego jest to, że jest rozczarowanie. Konsekwencją tego jest to, że nie możemy cieszyć się Bogiem tu i teraz. Że gdzieś to Boże odpocznienie umyka nam w tym pędzie. Że to Boże odpocznienie gdzieś ulatuje, a Bóg mówi, ja chcę, żebyś żył w wolności. Do wolności Cię powołałem. Ale wolność rozumiana przez Boga jest inna niż wolność rozumiana przez nas nawet. I musi wyprzeć coś, co jest taką tendencją w nas samych. To, że chcemy ukształtować Boga na nasz obraz i podobieństwo. Ale to Bóg ukształtował nas. I powiem tak, niedobrze, kiedy mówimy, że mamy Boga. Bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, Bóg ma nas. Czy Bóg ma nas? Czy nie wyrywamy się z Jego ręki, jak takie małe, niegrzeczne dziecko, które ciągle rodzicowi ucieka. Ile razy mu uciekamy, pędząc gdzieś w jakimś swoim własnym pomysłem. Ma coś nam w głowie zaświta i lecimy. I choć Bóg mówi, uważaj, 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 bo to niebezpieczeństwo. Nie dotykaj tego. Nie rusz tego. To my, naburmuszeni jak małe dzieci, mówimy, mi nic na nic nie pozwala. Czasami jesteśmy jak małe dzieci chodzące z rodzicem do sklepu z zabawkami. I mamy ochotę położyć się albo tupać i drzeć się. Muszę to mieć! Bo będę nieszczęśliwy, jak tego mi nie dasz, Boże. Mówię o tym, bo wszyscy to znamy, ale warto sobie przypominać, że to nie jest tak, jak powinno być. Że czasami zapominamy w ferworze dni, tygodni, takiego zwykłego, codziennego życia, zapominamy, kto jakie miejsce zajmuje. Że czasami zapominamy i tworzymy sobie pewien mit, pewien obraz takiego naszego specjalnego Boga. Ale Bóg taki nie jest. Od początku dziejów Bóg jest Bogiem, który chce dać się poznać. Chce dać się poznać, ale poznać tym, którzy z ufnością i wiarą przychodzą do Niego, nie budując sobie, nie zakładając, że musi postępować czy działać w taki, a nie inny sposób. Oczywiście my możemy, i to jest cudowne, możemy zobaczyć, że Bóg jest cudowny i porusza się w pewnych ramach prawdy. Porusza się w tych ramach cudownej prawdy, która pozwala nam zrozumieć, że ten, którego czcimy, którego wyznajemy, któremu powierzyliśmy nasze życie, był Bogiem, który przeprowadził tysiące ludzi przed nami, którzy dzięki Bożemu natchnieniu zostawili nam kawałek tej prawdy. Wrzucili te prawdy, które są niezbędne i istotne dla naszego pouczenia. Bo słowo, które zostało im dane i oni je spisali, słowo od Boga po to, żeby dalej zostało poniesione. Zostało nam dane i to pozwala nam nie błądzić i nie szukać po omacku Boga, ale pozwala nam nie tworzyć jakiegoś mitu i obrazu, ale pozwala nam korygować ten rzeczywisty obraz Boga. Bo Biblia mówi, że nikt nigdy Boga nie widział. Ale Jezus Chrystus objawił nam Go. A więc mówimy tutaj o objawieniu Boga takim, jakim On w rzeczywistości jest. Czasami On nie mieści się w naszych ramach. I czasami pewnych rzeczy nie chcemy przyjąć i niektórymi nie chcemy się zgodzić. Wolelibyśmy, żeby to było inaczej. Ale nasza wola to nie jest wola Boża. Jak Boże Słowo mówi, jak natchnione pismo jednego z proroków mówi, że nasze drogi to nie Jego drogi. To jest niesamowite, ale nasze drogi czasami chcemy zejść z tej drogi, którą pokazuje nam Bóg. To jest ta prawda. Ja mówiłem ostatnio o grzechu. O tym, że grzech, który w perfidny sposób wszedł na ten świat, tak naprawdę zdominował nasze myślenie, nasz punkt odniesienia, nasze podejście i sprawił, że staliśmy się tak naprawdę niewolnikami grzechu. Grzechu, który, jak czytamy w Bożym Słowie, ma swój początek w buncie przeciwko Bogu. W buncie przeciwko Bogu. Z powiedzeniem Bogu nie zgadzam się z Tobą. Z powiedzeniem Boże, nie, Ty nie masz racji. Boże, ja nie chcę tak, ja chcę inaczej. Przed lękiem czasami, ale też zdecydowanie przed tym, że chcemy, żeby było po naszemu. Kiedy Kain zabił Abla, to tak naprawdę pokazał, jak łatwo jest nienawidzieć. Jak łatwo jest nienawidzieć drugiego człowieka. Tak jak brat dzisiaj mówił, jest dzień modlitwy za tych, którzy są znienawidzeni. Są znienawidzeni przez innych. To nie jakiś tam kosmita przyszedł, żeby ich prześladować. Ale drugi człowiek z nienawiścią. Z nienawiścią tylko dlatego, że oni wyznają, że Jezus Chrystus jest ich Panem. I przez to cierpią. To jest niesamowite, że jak bardzo człowiek może nienawidzieć, jak bardzo może być pochłonięty. Najgorsze jest to, kiedy nienawidzisz siebie samego. Bo to jest punktem wyjścia. Myślę, że to jest istotne. Ale myślę, że też ważne jest to, to podejście i ta postawa. Tak sobie chciałbym, żeby na chwilę zastanowili się i pomyśleli o Kainie i Abrze. Abel i Kain. I myślę, że tutaj jest też pewna jeszcze jedna bardzo ważna historia. Jeden przyjęty przez Boga, drugi nie. Jeden składa ofiarę, drugi nie. Znaczy też złożył, ale się wkurzył. A drugi był tym, który przychodził i Bóg wysłuchał jego modlitwy. To tak jak jest z nami. Przynosimy coś Bogu. Przychodzimy i z czymś przychodzimy do Boga. Mamy wrażenie, że Bóg nie słyszy naszych modlitw. Nie docierają do Jego tronu. Że nie ma tam odpowiedzi. Rodzi się zło. Rodzi się nienawiść do siebie samego, do sytuacji, do innych, że tak się nie dzieje. Ale Boże Słowo nas zachęca, żebyśmy zrezygnowali z tej próby zmuszenia siebie czy Pana Boga do tego, żeby było inaczej, niż byśmy sobie tego życzyli. Bo Bóg przyjdzie i powie: trzymaj, trzymaj się i nie próbuj wpuszczać tego zła do swojego serca, do swojego umysłu. A tego Boże Słowo nam mówi. Piotr napisał w pierwszym liście, żeby nasz umysł był okiełznany. Nasze myśli, żeby były okiełznane. Jest to zapisane, jest to ciekawa rzecz. Ja może je przeczytam, bo to myślę warte zawsze jest powtórzenie. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwimy będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Okiełznajcie umysły wasze i trzeźwimy będąc. Okiełznać. Dziki koń, tam gdzieś na prerii ludzie łapali konie i zmuszali je do tego, żeby im służyły, żeby były posłuszne. Trzeba było je okiełznać. Trzeba było je nauczyć. Trzeba było zaryzykować, wsiąść, czasami spaść, może kilka razy, jak był dobry, mocny, narwisty koń, aż do momentu, kiedy został ułożony, kiedy reagował na właściwe prowadzenie. I wiecie, to jest jedna z bardzo istotnych rzeczy, okiełznać, wziąć coś, nad czymś kontrolę, okiełznać, przejąć kontrolę, sterować, powodować, że będzie szedł we właściwym kierunku. I Piotr mówi do nas, dlatego okiełznajcie umysły wasze. Okiełznajcie umysły wasze. To jest trud, który niestety wymaga pewnego wysiłku. Możemy zrobić tak, by było napisane. Często my tak, nie wiem, dlaczego my tak czytamy. Dlatego pomódźcie się, żeby Bóg okiełznał umysły wasze. Nie czytacie tak czasami? Boże, okiełznaj umysł mój. Wy macie taki fragment? Bo ja nie. Ja tego tu nie czytam. Może otworzymy, żeby było widać na tablicy. 1 Piotra 13:13. Tam nie jest napisane, że Bóg okiełzna. Mamy modlić się o mądrość, bo jej potrzebujemy. 1 Piotra 1:13. Mamy modlić się o mądrość. Mamy uczyć się pewnej odpowiedzialności. Ale tutaj mamy wyraźnie ukazane okiełznajcie. Wy to zróbcie. Piotr nie mówi idźcie do Boga, On ma okiełzna. Jakoś tak się tak okiełznają te myśli. Pomódźcie się, a ten dziki koń stanie się potulny jak baranek. To nie wiem, to na baranku jeździ. Ale tak naprawdę nie da. Trzeba zrobić pewien wysiłek. Trzeba go złapać, trzeba go przytrzymać, wskoczyć i okiełznać. Ale on nie będzie chciał tak powiedzieć, no dobra, poddaję się. To taki dziwny koń by był. Znaczy już jest okiełznany. To, że oddajemy swoje życie Bogu, to, że mówimy łaska, to, że mówimy wiara, to, że mówimy ufność, to chwała Bogu. Ale z tego nie wynika okiełznanie umysłu naszego. Prawda? Okiełznać znaczy pracować nad czymś. Wykonać pewien trud. Przejąć kontrolę. Jak jest naszymi myślami? Kto kontroluje nasze myśli? Kto ma władzę nad naszymi myślami? Kto panuje nad nimi? Czy panuje ktokolwiek, czy jest chaos? Co przyleci, to albo gniazdo zbuduje i osiądzie i zbuduje potem efekt. To jest niesamowite, ale jesteśmy bombardowani myślami. Ja chcę wam powiedzieć, że mamy też wielkiego sprzeciwnika, który okiełznał umysły wielu ludzi. Oczywiście do Efezjan jest mowa o tym, że rządzi władca z powietrza. Rządzi z powietrza. I jego działanie polega na tym, że chce zawładnąć ludzkimi umysłami. Cały system, jak wiemy, my to wiemy i możemy o tym nawet godzinami dyskutować i opowiadać, że cały system dzisiejszego handlu, sprzedaży polega na tym, żeby okiełznać umysły ludzi. Żeby im wmówić, że posiadanie tego i tego posprawi szczęście. Że prawdziwie wtedy człowiek będzie mógł żyć. Że tak naprawdę jest nieszczęśliwy. Jak on może być szczęśliwy, skoro tego nie ma? Wręcz mu mówią niemożliwe, człowieku, że ty nie żyjesz już. Ciebie nie ma. To jest coś, co jest próbą. To jest oczywiście o tyle szkodliwe, że wyczyści nasze portfele. Ale tak naprawdę gorsze rzeczy jeszcze wciska. Wciska, że chwila przyjemności jest lepsza niż cokolwiek innego. Że mamy jedno życie. Wiecie, jest tysiące haseł i moglibyśmy teraz zrobić sobie różne powiedzonka sobie wyciągnąć. Ale te powiedzonka mają moc. Czy nam się to podoba, czy nie. One sprawiają, że nasz umysł poddaje się często. Bo to jest działanie przeciwnika, który próbuje sprawić, żeby nasze myśli nigdy nie były okiełznane. Żeby nie było tak, że to my ten umysł okiełznaliśmy. Oczywiście Boże Słowo nam mówi, czy pokazuje wskazówki. Jest napisane w 12 rozdziale, w 2 wersecie o przemienieniu umysłu. Tak? No bo okiełznać umysł niezbawiony, no to to jest jakby żyrafę nauczyć bycia koniem, no, tak to wolno. Bez sensu. Żyrafa będzie zawsze żyrafą. Nie da się bardzo na żyrafie jeździć. Bo myślę, że to jest istotne, żebyśmy zrozumieli, że tak naprawdę jedno z podstawowych wyzwań, jakie są, to to, że umysł, żeby okiełznać, muszę okiełznać go myślami, bo umysł myśli. Myśli, jakie one tam są. Co one sobie tam wyrabiają. Dlatego zacząłem od tego, że istota i przesłanie jest to, żebyśmy nie tworzyli sobie własnego Bożka. Przede wszystkim. Żebyśmy z Boga nie robili Bożka. I nie mówili, mam Boga. Ale zmienili podejście i postawę. To nie jest tak, że my mamy Boga. To Bóg musi mieć nas. A my nie możemy złapać Boga i go trzymać. On jest za duży. Jest tak duży, powtórzę, że niebiosa niebios nie są go w stanie ogarnąć, co dopiero my. A my mówimy, jakbyśmy go mogli tak wziąć i tak go ogarnąć. Oczywiście w kontekście tym, że mamy Boga, czyli Ducha Świętego, bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ale to jest inny temat. Tak naprawdę istotą jest to, że Bóg jest Bogiem, który ma mieć nas. A żeby miał nas, musimy szukać Go. Czy powinniśmy szukać Go tak, jak opisany Henoch w Starym Testamencie. I chodził Henoch z Bogiem. Chodzić z Bogiem. Przebywać z Nim. Szukać Go dla Niego samego. Szukać Go, bo w Nim jest cała prawda. A prawda to też myśli. A prawda to też rzeczywistość, która może sprawić, że nasze myślenie będzie zgodne z tym, co mówi Bóg. Przemienienie, a potem okiełznanie. A więc wzięcie w niewolę, można inaczej powiedzieć. Ktoś musi przejąć w niewolę nasze myśli. Jeżeli nie przejmiemy w niewolę, to ona myśli z niewolą nas. Będziemy byle wiatrem poruszani. Byle prąd myślowy będzie nas zniewalał. I kiedy patrzę na współczesne chrześcijaństwo, to mówię, Panie Jezu, przyjdź. Bo widzę, jak fale różne przechodzą. Jakaś trzecia fala, teraz będzie pewnie niedługo czwarta fala. Boże, ile tych fal? A to przecież nie fale, tylko Duch Święty wstępuje, nie falą jakąś. Myślę, że pogubili się chrześcijanie w różnego rodzaju teologicznych zakrętach. Jakby Boga można było schować do systemu teologicznego i trzymać go tam jak na uwięzi. I jeszcze się kłócić do tego. O zgrozo, to jest bez sensu. To nie ma nic wspólnego z tą wolnością, do której Bóg nas powołał. Ono jest w tym, że osobiście mamy tą możliwość, dzięki oczywiście temu, że Bóg pozwolił się zobaczyć, pokazać, bo objawił się w Jezusie Chrystusie. Czy wszystko objawił? Myślę, że wystarczające na nasze życie. Obyśmy tylko pojęli Boga opisanego w Bożym Słowie takim, jakim jest, to nam starczy. Ale ja spotykam ludzi, którzy próbują coś więcej gdzieś tam jeszcze znaleźć poza tym. Po co to? Ogarnij Boga takim, jakim jest. Spotkaj się i doznaj tej cudownej prawdy o Jezusie Chrystusie. A to już jest wystarczające, bo możemy tak cudownie ten obraz w sobie pielęgnować i rozwijać. I myślę, że ważne jest to, że kiedy pozwolimy na to, żeby nasz umysł był przemieniony, okiełznany, to myślę, że jest jeszcze bardzo istotna rzecz. Unikniemy zasadzki diabelskiej. Unikniemy zasadzek. Unikniemy problemów, które mogą powodować, że będziemy znowu ulegali pod niewolę grzechu. Inaczej mówiąc, że wolność w wydaniu Bożym to dobrowolna niewola Bogu. Jeżeli chcesz być wolny, to dobrowolnie powinieneś się stać niewolnikiem Boga. Nie brzmi to atrakcyjnie. Tak, jeśli tak powiedzieć, co to ludzie? Jesteście niewolnikami grzechu, zostańcie teraz niewolnikami Boga. Moment. Ale często mówimy, a będziecie wolni w Chrystusie. Więc ludzie mówią, wolni? Tu jestem niewolnikiem, będę tu wolny. A tu się okazuje później, że nie o to chodzi. Że ta wolność to nie znaczy, że mogę teraz mieć nieokiem znany umysł i wymyślać sobie różne rzeczy, a dobry tata w niebie będzie to realizował. Że wtedy mogę zrobić jakiegoś focha, jak małe dziecko. Nie zgadzam się z tobą. A on powie, no dobra, już tak prosisz, to ci to kupię. Nie, on tego nie zrobi. Dla naszego dobra. Bo chce, żebyśmy nauczyli się jednej podstawowej rzeczy. Żebyśmy nauczyli się okiełznawać nasze umysły. To jest trudne zadanie, ale Bóg, jak czytamy w Starym Testamencie, uczył, czy chciał uczyć Izraelitów. Mówiąc, pamiętajcie, by słowo było zawsze na czole, tak? Na ręku, na odźwiach, w różnych miejscach. Wszędzie, nie przed oczami twoimi będzie słowo. No, jak mieli słowo takie tutaj na czole wypisane, jakieś fragmenty, to oni tego nie widzieli. Ale sąsiad, który przyglądał mu się, mógł wyczytać. A on od sąsiada. No bo tutaj nie za bardzo, chyba że lustrze, to bicie lustrzane wtedy. Ale to było, czyli można powiedzieć, Bóg mówił, miej słowo, które sam będziesz czytał, ale też bądź czytelny dla innych. Mów. Dlatego też w Bożym Słowie w listach jest zachęta, żebyśmy rozmawiali z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. Po co? No, żeby było tak uroczyście, tak donośnie. No nie, chodzi o to, żebyśmy dzielili się tym słowem. Byśmy bombardowali nasz umysł prawdą. A poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Żebyśmy nauczyli, byśmy mieli narzędzia potrzebne, żeby złapać w cugle ten nasz umysł. Żeby go ujarzmić, poddać wreszcie, okiełznać, przejąć kontrolę. To jest praca nad na życie. Bo to taki dziki koń. To nie taka stara habeta, co się szybko podda. No, z czasem się poddaje. Czym człowiek starszy, ta habeta trochę mniej działa. Myśli takie ulotne, to tam te komórki już tak się nie rozwijają szybko. Nie ma tego napędu. Więc z czasem tak spowalnia człowiek. I tak przygląda się i mówi, Boże, to mi tak się szarpią. A oni myślą, że świat dobrano, że w ogóle wszystko się zmieni. A jeżeli ktoś patrzy tak spokojnie, z perspektywą tego, że idzie do domu już. A wielu ludzi jeszcze ma czasami szaleństwo w oczach. Ale dalej mamy czytany, okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc. O trzeźwości to w kilku miejscach jest napisane, bo Piotr napisał też Paweł, tak? Jakby to jest używane. Trzeźwość, nie chodzi tutaj o trzeźwość tylko, żeby nie chodzić napity, tak? No bo wiadomo, ale to jest pewien obraz. Kiedy człowiek się napije, to jest nietrzeźwy. Nietrzeźwy znaczy nie jest sobą. Nie jest sobą. Nie jest autentyczny. Jest inny. Jest koślawy. Nie umie dobrze chodzić. Ba, nie umie dobrze mówić nawet. Bo bełkocze coś. Bełkocze, pada, przewraca się, wygląda idiotycznie. Wygląda żałośnie. Człowiek nietrzeźwy nie wygląda fajnie, prawda? Widzimy ludzi nietrzeźwych, którzy się przewracają na ulicy. Nie wyglądają fajnie. Wyglądają strasznie i sami się czują strasznie. Nietrzeźwość wręcz prowadzi do tego, że potem jest ból, potem wstyd, jest w ogóle wiele strat. Człowiek nietrzeźwy ponosi straty. Wszystko mu się rozsypuje. Nie potrafi nic zrobić. Człowiek nietrzeźwy to człowiek, który nie umie, bo nie może. A tutaj jest napisane trzeźwymi bądźc. Trzeźwymi będąc. Człowiek trzeźwy to człowiek, który jest autentyczny. Jest taki, jaki jest. Jest taki bez jakiejkolwiek zaburzeń. To jest człowiek, który jest świadom swoich emocji, swoich uczuć, swoich zdolności i swoich słabości. To jest człowiek, który Bóg chce, żeby był. Bo Biblia mówi, że mamy być ludźmi szczerymi w sercu swoim. Czasami, to już nie będę przeciągał, bo jeszcze z godzinę mi to zeszło, ale jest taka historia o królu. To jest niesamowita historia, ale tam jest na początku napisane, często pisze, a król był dobry, to co robił było dobre. I był taki król, i tam jest taki opis, że był to król, który robił to co dobre, wypełniał, był posłuszny Bogu, ale jego serce było daleko od Boga. Potem jest cała historia. I niesamowita jest, tragicznie się ona kończy, ale istotne w to przesłanie jest to, że połóżcie całą nadzieję w swoją własną. Człowiek trzeźwy, od otwartym sercem, szczery przed Bogiem, to jest człowiek, który wie i w tej trzeźwości kładzie swoje nadzieje własne. Wiecie, to jest coś, co jest prostym przesłaniem człowieka, który nie kończył szkół teologicznych, ale miał Ducha Świętego. Piotr nie kończył szkół teologicznych, ale skończył jedną z najlepszych. Zaufał Bogu. I Bóg pozwolił mu przekazać nam tą cudowną, prostą prawdę. Że to jest jeden z elementów, myślę, istotnych i ważnych w życiu każdego człowieka. Byśmy posiedli tą niesamowitą sztukę, sztukę życia w wolności. Sztukę przemiany. To jest pewnego rodzaju wyzwanie dla każdego z nas. Wyzwanie takie, które mówi: nie myśl o sobie więcej niż powinieneś. Nie próbuj Pana Boga zaszachować, ani zrobić coś, co jest ponad to, co ci się wydaje. Bo wiecie, my jesteśmy, jak to Boże Słowo mówi, naczynie. Gliniane. Zwykłe, gliniane naczynie. Tak napisał apostoł Paweł, pisząc do Koryntian. Ale to naczynie Bóg może uczynić szlachetnym i uczynił przez łaskę. Ale Bóg nie chce, żebyśmy byli tym naczyniem wypełnionym tym, co jest szlachetne, czyli Bożą łaską, Bożą miłością. Naczyniem, które dolewa coś tam, jakieś kropelki. Chcę, żeby to było takie, jakie jest. Ale żeby tak było, Bóg chce autentyczności. Bóg chce pokory i uniżenia. Pragnie tego, żebyśmy nauczyli się i poddawali Jemu. Drugi list Piotra, już będę kończył. Aczkolwiek tu jeszcze jest... No jest tyle jeszcze tam ciekawych rzeczy, że można by było jeszcze długo. Ten sam list, 5 rozdział, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chyba nie wlezie, nie? No to tak jak będzie leciało, tak będziemy. Ten sam list, 5 rozdział, 5 rozdział od 6 wersetu. Ukośćcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik was, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Zwróćcie uwagę. Znowu tutaj Paweł w 8 napisał: bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Jeszcze jeden z elementów trzeźwości. Przeciwnik chodzi jak lew ryczący, bo szuka, kogo by pochłonąć. I pochłonie, jeżeli nie będziemy trzeźwi, jeżeli nie będziemy czuwać. Ale też jest napisane, przeciwstawcie mu się mocni wiedzy, wierzy, wiedząc, że te same cierpienia spotykają też innych. Nie jesteśmy sami w tym doświadczeniu. Pociesza czy nie, ale zawsze to jest lepiej, kiedy jeszcze inni tego doświadczają, nie? Bo sami myśli, o Boże, innym to się jakoś lepiej wiedzie, a mi jakoś tak nie wychodzi w życiu. Inni cokolwiek dotkną, to mają dobrze, a ja tak jakoś nigdy. To ciągle jak mi jakieś przychodzą problemy, to parami, albo nawet z tuzinami. A inni szczęśliwi, uśmiechnięci, zadowoleni, a ja nie mam tak. Nie, nieprawda. Inni też tak mają. Może teraz są uśmiechnięci, bo właśnie chwilę mają luzu. Ale jedno jest pewne, że przeciwstawcy mu się mocni w wierze. Mocna wiara, to się stąd wzięło, to była mocna wiara. Ale mocna wiara polega na zaufaniu, na tej pewności, na tym, że każda okoliczność dzisiaj, ta okoliczność jest taka, ale nie wiemy, jaka będzie za jutro. Jeszcze dzisiaj nawet. Nie wiemy. Okoliczności się zmieniają i będą się zmieniać. I przyjdzie taki moment, dlatego Boże Słowo nas zachęca, żebyśmy sięgnęli jeszcze dalej, żebyśmy jak widzimy okoliczność, nie fajnie, sięgnęli do domu, do wieczności. Paweł mówi, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Bo to daje nam perspektywę, bo to daje nam pewne właściwe spojrzenie. Ale tu jest takie słowo, ukoszcie się pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Ukorzyć to znaczy poddać się. Ukorzyć się, czyli przyznać się do swojej słabości i niemocy. Przyznać się do tego, jestem słaby. To jest ta autentyczność, to jest ta trzeźwe myślenie. Nie, bez Jego nic uczynić nie mogę. A ja nawet nie chcę. Potrzebuję Jego mądrości. W końcu oddałem Mu swoje życie. To był ten akt. Ja zawsze powtórzę to, bo myślę, że to jest ważne. To jest jak dom. Prawo własności oddaliśmy. Jezus zapukał. My otworzyliśmy i zaprosiliśmy go do domu. Ale on wszedł i powiedział, dałem klucze, podpisz akt własności, teraz już nie będziesz właścicielem. Oddaj mi swoje życie. Oddaj mi prawo. I przyszedł do naszego serca, do naszego życia, by stać się właścicielem. I to jest to ukorzenie. Ukorzyć znaczy, Boże, Ty wiesz lepiej. Ty wiesz lepiej, jak to powinno być urządzone. A Bóg mówi, okej, okay, a teraz okiełznam swoje pomysły. Jak ten dom ma być urządzony? Okiełznaj. Pójdziemy teraz do salonu. Jak tam wejdziemy, to kolego, nie próbuj mi mówić, jaki powinien być kolor ściany i jakie meble postawione. Jaki rozmiar ma mieć ten salon? Jakie okna mają być? Tak, żeby chętnie chcielibyśmy dać prawo własności Panu Bogu i samemu urządzać. Tylko prosić o materiały z najwyższej półki. Najlepsze. Panie, daj mi materiał, ja tu zaraz powstanę. Bóg mówi, nie. To ja Ci dam materiał, ja będę decydował. Ukosz się. Złóż troskę. Złóż tę niepewność. No ale jak to będzie? Ale jak to będzie jutro? Jak to będzie za miesiąc? Jak to będzie za 2 miesiące? Co to się wydarzy? Czy człowiek, który oddał się w niewolę, martwi się jutrzejszy dzień? No martwi się niestety. Dlatego wszelką troskę złóżcie na Niego. Gdyż On ma o was staranie. Jego staranie nie musi być zgodne z naszym staraniem. Ale to tylko wtedy pojmiemy, kiedy zaczniemy okiełznywać, czy pozwolimy, żeby nasze myśli były okiełznane. Już będę kończył. 10, 11. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Chciałoby się powiedzieć, Panie Jezu, przyjdź już. I tak sobie myślę, że mógłby przyjść w każdej chwili. Świat już jest gotowy. Jest na takim punkcie rozdroża, że jakby dzisiaj przyszedł, to by się nie zdziwił. Ale z drugiej strony, jeżeli dzisiaj nie przyjdzie, ani jutro, ani za miesiąc, ani za 5 czy 10 lat, to znaczy, że jeszcze ma kogoś, kogo kocha i mówi: będziecie jeszcze, moi drodzy, się męczyć tutaj. Lepiej nie będzie na tej ziemi. Przyjemniej nie będzie na tej ziemi. Ale ze względu na tego, którego ukochałem, będziecie musieli jeszcze się trochę pomęczyć. I chwała Bogu. Ale jak stwierdzi, że nie będzie już nikogo więcej, to przyjdzie i nas zabierze. Amen. Ale póki co mamy trwać, mamy uczyć się, mamy do zadanie trwać w niewoli Jezusa Chrystusa. Dobrowolnej, powtarzam, to jest dobrowolna niewola. O tej dobrowolnej niewoli może kiedyś jeszcze pogadamy. Przyjdziemy na bitwie. Boże Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że Ty w łasce swojej dobroci darowałeś nam tak wiele. Darowałeś nam swoją miłość, swoją łaskę, stanąłeś na naszej drodze, powiedziałeś: pójdź za mną. I odpowiedzieliśmy, nie wiedząc tak naprawdę do końca, nie znając Ciebie takim, jakim jesteś. I często gdzieś na tej drodze budujemy jakieś swoje własne pomysły. Ale dziękuję Ci za Twoją cierpliwość, że jesteś jak Ojciec, który jest pełen cierpliwości i pełen miłości, że nie prawujesz się z nami. Wiesz, że jesteśmy jak trawa, która dzisiaj jest, a jutro jej nie ma. Wiesz, że znikome jest nasze życie, a często głupota jest w naszych myślach i sercach. Ale Ty powiedziałeś, żebyśmy okiem znali swoje umysły, a całą nadzieję swoją położyli na Tobie. Panie, jest to pewna trudność, której powinniśmy się nauczyć, i proszę Cię, żebyś nam pomógł przez Ducha Świętego nauczyć się tego. Byśmy byli trzeźwi. Żebyśmy trzeźwy sposób myśleli. Żebyśmy położyli swoją nadzieję, wszelki ciężar i wszystko to, co próbuje nas usilić. I stanęli mocno na fundamencie Twojego słowa. Ufamy Ci, Panie, bo wiemy, że dobre dzieło rozpocząłeś i będziesz je kontynuował aż dnia. Już tyle nam dałeś, ale wierzę, że masz daleko więcej, niż sobie nawet wyobrażamy. Chcemy też Tobie oddać wszystkie te nasze plany, oczekiwania, nadzieje i te wszystkie różne tam pomysły. Wiedząc, że Ty wiesz lepiej. Amen.
Dziękuję Tobie, Panie, że dzisiaj także w szkole przez